Rozmowy po zachodzie.
Dobry wieczór, nadal 13 dzień listopada, jeszcze 3 godzinki tej doby, 21.05. Przy mikrofonie Rafał Regulski, program realizuje Łukasz Kurzawski, a w studio nasz gość, pani Oliwia Olesiejuk. Dobry wieczór pani.
Dobry wieczór.
Nasz gość jest koordynatorem, czy jest koordynatorką projektu Szlak Pracy Organicznej. I o tym projekcie opowiemy więcej w studio właśnie w tej godzinie. Warto z nami zostać, bo wbrew pozorom będzie też o tym, jak my rozmawiamy o historii, będzie też o naszym takim oddolnym działaniu, które zwykliśmy nazywać organicznikowskim, ale zastanowimy się, jak to dzisiaj takie organicznikowstwo uprawiać. Pani Oliwio, spotykamy się na kilkanaście czy dziesiąt jeszcze dni przed kolejną konferencją, którą będziecie organizować w Winnej Górze w Wielkopolsce. I to jest taki, powiedzmy, pretekst do naszego spotkania. Ale my w ogóle powiedzmy, czym jest Szlak Pracy Organicznej, co to za projekt i z czym, jak to się mówi, to się je.
Szlak Pracy Organicznej to jest taki projekt, który został, którego pomysłodawcą jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego. I ten pomysł na utworzenie takiego szlaku wziął się z potrzeby promocji, ale też wspierania dziedzictwa, jakim jest wielkopolska praca u podstaw i ta historia z nią związana. I koordynatorem szlaku jest Instytucja Kultury Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze, której działalność skupia się w dużej mierze na takim mówieniu o tym, czym jak współcześnie może być rozumiany patriotyzm, ale też odwoływanie się do takich dwóch typów opowiadania historii, szczególnie tej historii Wielkopolski, czyli po pierwsze przez historię patrona instytucji, generała Jana Henryka Dąbrowskiego, czyli tą taką historię, powiedzmy, walki zbrojnej, a po drugie przez właśnie pracę organiczną, czyli taką pracę oddolną, mniej zauważalną, mniej spektakularną, ale zdecydowanie przynoszącą, no jak się okazało, duże efekty. Mhm.
Ale mam wrażenie, że generał Dąbrowski posłużył tutaj jako bohater narodowy, jako postać historyczna, jednak za pretekst do opowiadania tych dziejów organicznikowstwa naszego wielkopolskiego, chyba też nie tylko, bo myślę, że tą ideą zaraziła Wielkopolska większą przestrzeń i więcej ludzi, aniżeli tutaj Wielkopolan.
To znaczy, ciężko jest pożenić te dwa tematy, to znaczy taką historię, która jest związana z samym Dąbrowskim, a historię związaną z organicznikami i organiczniczkami. Jednak są to takie dwie różne narracje, które mimo wszystko warto gdzieś tam ze sobą zestawiać. Także to jeśli chodzi o to odniesienie. A jeśli chodzi o samą Wielkopolskę, no to rzeczywiście tutaj ruch organicznikowski w XIX wieku, powiedzmy, że to był taki ruch, który wykształcił się i rozwinął, kiedy Polska była pod zaborami i opierał się właśnie w dużej mierze na działaniach indywidualnych osób zmierzających ku rozwojowi gospodarczemu, ku edukacji oddolnej, ku równouprawnieniu, ku tworzeniu wspólnoty, czyli takim działaniom, które miały wtedy w tamtych czasach walczyć, jakby wyzwolić Polskę, dążyć do odzyskania przez Polskę niepodległości, ale są na tyle jakieś takie aktualne i współczesne te organicznikowskie idee, że dzisiaj też mogą nas inspirować. Mhm.
Nazwa projektu Szlak Pracy Organicznej. Uczepię się słowa szlak, no bo to słowo oznacza wytyczoną trasę, oznakowaną, prowadzącą skądś dokądś. Czyli słowo to mówi, że gdzieś zaczynamy wędrówkę, którędyś idziemy i dokądś docieramy. A więc jaka to trasa?
To jest trasa, która prowadzi przez różne miejsca w Wielkopolsce, różne miejscowości, ona, znajdziemy miejsca związane z pracą organiczną zarówno w dużym mieście Poznaniu, ale też w mniejszych miejscowościach, takich jak Turew, takich jak Śmiełów, takich jak Rogalin, Lewków, Lwówek. To wszystko są miejscowości, które mają w sobie instytucje, organizacje pozarządowe i różne inne jednostki, które związane są z dziedzictwem pracy organicznej. Zatem szlak jest rzeczywiście konkretną trasą, którą można zwiedzać Wielkopolskę właśnie zgodnie tym kluczem organicznikowskiej historii i wartości.
A jakby takim punktem jednoczącym, centralnym, to jest właśnie Winna Góra na tym szlaku?
Winna Góra rzeczywiście jest takim miejscem, gdzie ten szlak się wytwarza i gdzie ta społeczność się gdzieś tam integruje. I no, Winna Góra też buduje szlak, to znaczy pałac w Winnej Górze. Rozwija go, odpowiada za jego koordynację, za jego przyszłą strategię. Także pełni rolę takiego, powiedzmy, przewodnika, ale jednak w ścisłej, naprawdę bardzo ścisłej i jak najbardziej właśnie takiej organicznej współpracy z partnerami i partnerkami.
Ja pamiętam, że jak samorząd województwa, jak marszałek przejmował pałac w Winnej Górze, to tak mam wrażenie, że szukał pomysłu na tę Winną Górę, na tę Winną Górę, na ten pałac i rozumiem, że to jest to, tak? Dotarliśmy do tego miejsca i to będzie to właśnie, tak?
To znaczy Winna Góra, nie będę się wypowiadać w imieniu marszałka, jaki był jego pomysł wówczas, ale w Winnej Górze realizujemy właśnie te dwa cele, o których mówimy. To znaczy opowiadamy historię przez pryzmat Dąbrowskiego i przez pryzmat pracy organicznej.
No dobrze, ale mam wrażenie, że opowiadacie z dużym naciskiem, a nawet nie jest to moje wrażenie, jest to niemalże pewność, że opowiadacie tę historię z dużym naciskiem na kobiety.
Tak, to jest rzeczywiście bardzo ważny temat, który staramy się jak najczęściej poruszać. Mamy taką sytuację, że opowiadamy o bardzo dwóch specyficznych okresach w historii, znaczy ruchach w historii regionu i w historii Polski, które związane są i najbardziej są zapamiętane jednak, jak bywa w polskiej historii wciąż, przez postaci męskie. I jeżeli mówimy o pracy organicznej i o postaciach związanych z pracą organiczną, to dużo szybciej przywołamy takie postaci jak Dezydery Chłopowski, jak Hipolit Cegielski, Karol Marcinkowski. Ale jeżeli zastanowimy się nad kobietami, które są związane z tym ruchem, to przyjdzie nam dużo mniej rozpoznawanych kobiet do głowy. I na przykład pomyślimy o Emilii Szczanieckiej, bo jest dosyć rozpoznawalną, przynajmniej tutaj na terenie Wielkopolski, postacią, ale co dalej? No i my właśnie próbujemy pokazać, że ten ruch kobiet różnych, nie tylko tych najbardziej uprzywilejowanych, ale też tych, które działały na wsi, był bardzo istotny w rozwoju tej pracy organicznej i w rozwoju tego, i w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego w Polsce pod zaborami i że może też inspirować do współczesnych działań, które mają charakter właśnie herstoryczny, feministyczny.
Czy te kobiety mają nazwiska, których szukacie w tej historii, które miały taki wpływ, o jakim opowiadacie?
Formalnie tak dosłownie mają nazwiska. To są na przykład Zofia i Janie Latłodzieckie, Julia Wojkowska, czy Helena Rzepecka, Wanda Niegolewska. To są przykładowe kobiety, które można uznać, że w czasach XIX-wiecznych pracowały organicznie, ale nie wiem, wydaje mi się, że nawiązuje tutaj pan do takiego stwierdzenia, które padło podczas pierwszej konferencji herstorycznej w Winnej Górze, czyli Małgorzata Tkaczianik powiedziała, że kobiety mają, powołując się na profesorę, której teraz nazwiska nie wymienię, powiedziała, że kobiety mają imiona, nie mają nazwisk, w związku z czym przedstawiała się jako córka i wnuczka kobiet o określonych imionach i rzeczywiście no było to, no można to rozumieć w różny sposób.
Zaraz to przywołamy. Ale nie, pytam też o to, że właśnie mężczyźni w historii bardzo często właśnie słyną nazwiskami, a kiedy opowiadamy historię kobiet, czy o udziale w historii kobiet, no to tak opowiadamy, że sanitariuszki, że łączniczki, ale takie trochę bez nazwisk.
bo historia kobiet jest historią wciąż odkrywaną. I to jest właśnie jedno z zadań instytucji kultury, takich jak Pałac w Winnej Górze, ale też wielu, wielu działaczek i działaczy herstorycznych, którzy i które odwiedzają nas na przykład w Winnej Górze podczas wspomnianych konferencji czy wydarzeń. Także to nie jest jeszcze taka historia, która została napisana, ona musi zostać dopiero odkryta i my tą pracę w pocie czoła wykonujemy. Ale chciałam tutaj jeszcze powiedzieć, że ostatnio usłyszałam takie ciekawe stwierdzenie historyczki Agnieszki Jankowiak-Majk z Muzeum Historii Kobiet, która powiedziała, że sanitariuszki, łączniczki to były równie ważne funkcje, które nie powinny być w żaden sposób deprecjonowane w stosunku do tych generałów, dowódców i innych
nawet żołnierzy.
Tak. Że to są też funkcje, które pełniły bardzo ważną, które były bardzo ważne w tej historii, która właśnie jest teraz dopiero dopowiadana.
Mnóstwo osób krzywi się na słowo herstoria. Ja rozumiem, że mówiąc herstoria, to my nie umieszczamy tego słowa w historii, tylko obok, tak? To znaczy, nie chodzi o to, żeby herstoria w waszej opowieści była wewnątrz historii, tylko żeby to było jakby równolegle opowiadane, równorzędnie z historią, tak?
Myślę,
tu się może bawię trochę słowami, ale
właśnie próbuję zrozumieć ten podział, bo na pewno równolegle tak, ale nie w opozycji. Powiedziałabym, że herstoria jest częścią historii. Herstoria
to jest właśnie... Czyli jednak jest częścią.
Tak, herstoria to jest... To jest nie tylko historia konkretnych kobiet albo grup kobiet, tylko to jest ta historia, która ze względu na pewne dominujące narracje nie była opowiedziana i musi zostać dopowiedziana. Czyli to jest ta historia rodzin, tej pracy mniej docenianej, tej pracy mniej zauważanej, tej pracy mniej też z takiego historycznego punktu widzenia po prostu opisywanej, mniej spektakularnej.
To ja myślę, że może właśnie teraz sięgniemy po fragment prelekcji sprzed 2 lat, wspomnianej przez panią Małgorzatę Tkaczyanik z Instytutu Myśli Polskiej imienia Wojciecha Korfantego w Katowicach. Tam właśnie jak gdyby uzasadniała, tłumaczyła pani Małgorzata potrzebę tego herstorycznego, czyli kobiecego opowiadania dziejów. A więc doktor nauk humanistycznych Małgorzata Tkacz-Janik.
Występuję tutaj jako córka Łucji i jako wnuczka Emilii i Marii. I nieustannie zawsze powtarzam słowa profesor Jolanty Brachczajny, która właśnie w ten sposób określała się w swoich książkach i postulowała, aby przypominać kobietom, że nie mają swoich nazwisk, mają jedynie swoje imiona. I ten portret wiszący na ścianie to jest też takie wołanie o to, aby upodmiotowić kobietę w sobie, ale także upodmiotowić, a potem pewnie także uobywatelnić kobietę w historii. Stąd pojęcie herstorii. Chciałam zaproponować, abyśmy tę herstorię uznali za coś niezwykle istotnego, ale też żebyśmy ją w ogóle zauważyli. Moja perspektywa jest inna zazwyczaj niż państwa, pań tutaj obecnych, dlatego że ja mieszkam na Górnym Śląsku. Ja nie jestem górnoślązaczką, bo jestem tym krzokiem. Krzaczaście się tam zanurzam w tym terenie, ale Górny Śląsk nigdy nie był pod zaborami, proszę państwa. Górny Śląsk został przyłączony najpóźniej do II Rzeczpospolitej, czyli dopiero w 1922 roku. Ale Górny Śląsk był pełen kobiet z Wielkopolski, pełen organiczniczek, które tam przyjechały i nie były witane dobrze. Były nazywane przez autochtonów tymi złymi i głupimi Polkami, które mieszają górnoślązaczką w głowach, bo te żyły według 3K, dom, kuchnia, dzieci i był święty, fantastyczny porządek. przyjechały Polki, rozczochrane feministki, tak, jak mówiono o siostrach tułodzieckich. Uwielbiam siostry tułodzieckie, bo moja mentorka herstoryczna się z nimi koleżankowała, niejaka Janina Omańkowska. I zaczęły się kłopoty. Polka to kłopoty. Polka to wieczne kłopoty. Ja myślę, że to jest też coś, co trzeba wreszcie zamienić. Dzisiaj Bjork mówi, traktowano mnie całe życie jak wariatkę. Tymczasem jestem wielką producentką. Zmieńmy perspektywę widzenia tego, co wnoszą kobiety do życia społecznego i politycznego. Zacznijmy to inaczej nazywać. I tu się w zupełności zgadzam.
I tu zaraz dopowiemy parę rzeczy do tego krótkiego wystąpienia, czy fragmentu wystąpienia pani doktor Małgorzaty Tkaczianik. Powiedzmy tylko, pani Oliwio, te słowa padły 2 lata temu właśnie w Pałacu w Winnej Górze, bo wtedy właśnie rozpoczęliście cykl, jak się teraz okazuje, cykl właśnie konferencji, które są co roku mniej więcej, tak?
Tak. Okazało się szczęśliwie, że zapoczątkowany właśnie w październiku 2022 roku pierwsza w zasadzie konferencja okazała się konferencją cykliczną i o ile podczas tej pierwszej konferencji, której fragment wysłuchaliśmy, mieliśmy okazję poznać trochę tematyki samych herstorii i sensu w ogóle ich tworzenia i opowiadania, a także poznaliśmy postaci związane właśnie z Wielkopolską Pracą Organiczną Kobiece. Wybraliśmy sobie matronki herstoryczne. O tyle podczas tej drugiej edycji, która odbyła się rok temu, mówiliśmy już o bardziej specyficznych tematach, które odnoszą się do współczesności, jednocześnie pokazując, że były one aktualne również w czasach organiczniczek. No i teraz coraz bardziej ku tej współczesności zmierzamy. To znaczy teraz tegoroczne wydarzenie, które nie jest konferencją, tylko jest serią, programem warsztatowym, będącym pewnego rodzaju zapowiedzią konferencji, która zaplanowana jest w przyszłym roku, na wiosnę. Ono jest już skupione na takim bardzo współczesnym problemie, który podejrzewamy, że mógłby organiczników i organiczniczki zainteresować, to znaczy problemie ekologii, ochrony środowiska, ochrony planety.
Do planowanych na ten miesiąc i na wiosnę wydarzeń w Winnej Górze jeszcze wrócimy pod koniec audycji. Natomiast ja tu tylko tak dopowiem, taką poprawkę małą naniosę, bo część naszych słuchaczy może być zdezorientowanych. 3 razy K, dzieci, kuchnia, dom. Oczywiście chodziło o popularny w Niemczech slogan. Tylko taką małą poprawkę zrobię, że nie dzieci, kuchnia, dom, tylko dzieci, kuchnia, kościół. I wtedy nam to 3 razy K niemieckie pasuje, Kinder, Küche i Kirsche. Slogan odnosił się do roli kobiety w społeczeństwie i rodzinie, przypieczętowany oczywiście religią. No i w ramach przygotowań do tej naszej rozmowy wyczytałem, że to potrójne K opisujące miejsce kobiety było popularne w okresie Cesarstwa Niemieckiego i prawdopodobnie wymyślił je, czy autorem tego hasła był sam cesarz Wilhelm II. Jak rozumiem, panie pokazują, że już nawet wtedy, w tym XIX wieku, pojawiły się kobiety, które z tym potrójnym K podjęły dyskusję.
Oczywiście, oczywiście. W XIX wieku w Wielkopolsce działały kobiety o wyjątkowo silnych osobowościach i dużej odwadze, przeciwstawiające się panującym stereotypom i też takim prawnym w zasadzie zakazom do działania. I to były rozczochrane feministki tak zwane, czyli siostry tułodzieckie Aniela i Zofia, które w zasadzie w Poznaniu były takimi chyba najbardziej rozpoznawalnymi postaciami, ale to była też Julia Wojkowska, która co prawda organiczników krytykowała, ale zdecydowanie te idee, które wyznawała, były organicznikowskie. Ona usiłowała stworzyć na przykład pierwszą szkołę dla kobiet, w której nauczono przedmiotów uważanych wówczas za typowo męskie. Zresztą Julia Wojkowska myślę, że jest w Poznaniu też bardzo dobrze znana przez Fundację imienia Julii Wojkowskiej, będącej swoją drogą jednym z partnerów szlaku, partnerek w zasadzie. No, także, no tak, no to były postaci, które po pierwsze angażowały się w życie polityczne, pomimo że nie było to wówczas, nie było to wówczas powszechne. To były postaci, które zakładały własne przedsiębiorstwa, które organizowały wiece, które organizowały ochronki i uczyły dzieci, które organizowały edukację oddolną i pomagały uczyć języka polskiego i krzewić tą polskość pomimo różnego typu przeciwności. To były też kobiety wyemancypowane, nawet jeżeli wyznawały tradycyjne, tak byśmy to dzisiaj ujęli, wartości, to i tak to jakby walczyło o siebie i walczyło o swoją niezależność. W tamtych czasach to była, no, niezwykła odwaga, nadal czasem jest.
Tak, a ja tylko jeszcze też dopowiem, że dr Tkacz Janik na tej winnogórskiej konferencji potem jeszcze skrytykowała serię znaczków okolicznościowych pod tytułem Ojcowie Niepodległości, pytając, a gdzież są matki niepodległości?
Tak, tam jedynym, jeżeli dobrze pamiętam, jedynym wizerunkiem kobiecym wśród właśnie znamienitych postaci męskich, dowódców i innych słynnych historycznych postaci, była Matka Boska. I dr Tkacz Janik zapytała, czy to jest rzeczywiście ta przodkini, której poszukujemy w swojej tożsamości, czy to jest ten wizerunek kobiety, z którym wszystkie się naprawdę utożsamiamy. I gdzie są te kobiety, których tutaj nie ma?
Tak, prelegentka wspomniała wtedy Björk. Oczywiście chodzi o islandzką piosenkarkę. No to proponuję, żebyśmy sięgnęli też po piosenkę Björk, która też mocno manifestuje swoją kobiecą pozycję akurat tutaj w tym w biznesie muzycznym. Björk i piosenka pod tytułem Hunter.
Hunter.
Rozmowy po zachodzie.
A gościem rozmowy jest Oliwia Olesiejuk, koordynatorka Szlaku Pracy Organicznej, projektu realizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, no i organizacje, które z tym projektem współpracują, które w nim uczestniczą. Podczas piosenki Björk odebraliśmy telefon, no wręcz oburzonego słuchacza, który zarzucił naszej gościni, że zawłaszczacie, że wy, panie, zawłaszczacie historię takim opowiadaniem i że nie uznajecie facetów.
No strasznie mi przykro, że się nie zrozumieliśmy. Muszę tutaj panu powiedzieć, no ale niestety nie jest to pierwsza taka... To jest typowa silna reakcja na te tematy, niestety jeszcze współcześnie. No muszę tutaj, co mogę powiedzieć? No mogę tylko zachęcić do tego, żeby się trochę otworzyć na te tematy i trochę o tym poczytać, bo tutaj chyba nie ma żadnej niechęci jednak do facetów, tylko cały czas mówimy o tworzeniu, uzupełnianiu historii, o włączaniu, o inkluzywności, o wspólnotowości. To są takie dobre, pozytywne wartości, za którymi chcemy podążać. No i mam nadzieję, że tej takiej niechętnej i nienawistnej mowy będzie coraz mniej.
Ale pani Oliwio, czy często spotykacie się właśnie z takim odbiorem opowiadania her story? To znaczy, że... Bo wy właśnie uzupełniacie, ja tak to odbieram, wy uzupełniacie niedopowiedzenia, braki w tych opowieściach historycznych, w tych opowieściach o dziejach, o może tak powiem, ale nie mówicie tym samym, że to nieprawda, że coś tam, czegoś tam dokonali faceci.
No nie mówimy, że to nieprawda, że czegoś nie dokonali mężczyźni i też no, nie uzupełniamy tylko niedopowiedzeń, po prostu opowiadamy to, co nie zostało opowiedziane. To jest dodawanie historii, ale no, myślę, że gdybym miała się odnieść tak do tego pojęcia herstoria, no rzeczywiście jest cały czas naznaczone jakąś taką dużą emocjonalnością, tak jak jest temat feminatywów, który jest naznaczony dużą emocjonalnością i feminizmu, który jest naznaczony dużą emocjonalnością. Mam nadzieję, że to się będzie neutralizować jednak i że nie będziemy, że będziemy jednak opierać się na tej takiej współpracy i wspólnym zrozumieniu.
W tym, co robią państwo, no to już powiedzieliśmy, duży nacisk położyliście na pracę organiczną. Ja rozumiem, że to jest taka recepta na, też na, nie wiem, i na sukces gospodarczy dzisiaj, i na też taki patriotyzm, który może uprawiać każdy. Tak to czytam właściwie i tak to jest, tak?
Myślę, że jest to pewnego rodzaju wskazówka, bardziej bym powiedziała, nie recepta na patriotyzm. Patriotyzm też jest takim pojęciem, które powinniśmy, mam wrażenie, jeszcze raz współcześnie sobie odpakować i zinterpretować, czym on dla nas jest współcześnie, bo na pewno dla organiczników i organiczniczek był czymś innym. Na pewno inaczej patriotyzm postrzegało społeczeństwo budujące się, które walczyło o wolność, a inaczej postrzegamy go my dzisiaj w sytuacji, kiedy mierzymy się z zupełnie innymi problemami. Zresztą profesor Anna Wolf-Powęska, która była gościnią na wykładzie podczas inauguracji Szlaku Pracy Organicznej, przytoczyła taką swoją publikację Dekalog Pracy Organicznej, w którym organiczne wartości odnosiła bardzo mocno do współczesności, więc to mogą być pewnego rodzaju wskazówki, tak bym powiedziała.
Ja bym chciał, żebyśmy teraz znowu sięgnęli po fragment konferencji sprzed 2 lat w Pałacu w Winnej Górze. Tym razem głos oddamy organiczniczce Katarzynie Wali, założycielce Stowarzyszenia Mobilny Dom Kultury Wilczak, który mam nadzieję, że działa nadal. No i Katarzyna Wala tak o tym opowiadała właśnie 2 lata temu w murach Pałacu Jana Henryka Dąbrowskiego, generała Dąbrowskiego w Winnej Górze, podczas konferencji, która miała tytuł Herstorie, praca organiczna kobiet. To było dokładnie 4-5 października 2022. A opowieść tę przytaczamy, żeby pokazać, no właśnie, nie wiem, czy jak niewiele potrzeba, czy jak wiele potrzeba, to może sobie ocenimy po tej wypowiedzi, czy to wiele, czy niewiele, aby te idee organicznikowskie pielęgnować.
Niestety nie będzie to widok piękny i przyjazny, bo moje podwórko, tam gdzie zaczęliśmy robić podwórkową rewolucję, wygląda... Tak. Wygląda tak dlatego, że jest to podwórko, które zostało zbudowane na początku XX wieku w typowej miejskiej zabudowie, gdzie osiedla się wydziela, czyli stawiany jest płot, siatka i szlaban, żeby broń Boże nikt nieproszony nie wszedł. I teraz w taką atmosferę tych mieszkań wprowadzają się ludzie, którzy wyrośli w rocznikach między innymi 70. i 80. I w tej atmosferze zaczynają dorastać dzieci. To jest widok na podwórko z mojego okna. Tak jak Państwo widzą, przede wszystkim najważniejsze są auta i samochody. Przestrzeni wspólnej, gdzie moglibyśmy się spotkać i porozmawiać, albo nawet zobaczyć sąsiadów, jest niewiele, ponieważ jest garaż podziemny, gdzie zjeżdża się windą. Także niektórych nie można zobaczyć przez kilka lat na własne oczy. Ale za to, jak Państwo zauważają, wjazd do garażu podziemnego jest bardzo szeroki na dwa auta. No i tak wygląda nasze podwórko. Tak jak Państwo widzą, zieleni jest niewiele. I co się wydarzyło na tym podwórku? I dlaczego my zaczęliśmy działać? Otóż przede wszystkim dlatego, że w 2010 roku na naszym podwórku wybuchły 3 pożary. Jeden w nocy spowodowało to, że była ewakuacja mieszkańców, właściwie bloku, w którym mieszkam. I wtedy miałam pierwszy raz okazję od 2 lat, kiedy tam mieszkałam, zobaczyć, jak dużo ludzi mieszka na tym osiedlu, bo wcześniej ich nie widziałam. To były straszne jakby okoliczności. Ogień płonął w garażach podziemnych i co się okazało po kilku dniach? Że piromanem był ochroniarz, który pilnował tego osiedla. No ale co zaczęło się dziać w naszej społeczności? Niepewność, brak zaufania, kilka osób straciło samochody i wszystkie dobytek, które mieli w garażu podziemnym, a mogli stracić więcej. Zaczęła być też napięta sytuacja, ponieważ wcześniej nie były wygrodzone tutaj, tak jak Państwo widzą, te wszystkie pasy. W związku z tym zaczęły się walki o miejsca parkingowe. Ludzie parkowali wszędzie, również wprost wjazdu do klatki schodowej. Czasami było trudno wyjść z domu, już nie mówiąc o tym, żeby wyjść z wózkiem. No i chodziło o to, że byliśmy młodą społecznością i trzeba było ułożyć między sobą takie stosunki społeczne, no i się po prostu dogadać. I to nam się udało. A takim łącznikiem dla nas były dzieci i chęć budowania tak naprawdę lepszej przyszłości, ale też świat, w którym się wychowaliśmy. Świat wspólnych wartości, dlatego że większość z nas to jest pokolenie, tak jak mówiłam, 70-80 roczniki, czyli dzieci trzepaka i bieganie z kluczem na szyi. I do tego chcieliśmy wrócić. Taką rzeczywistość sąsiedzką, żeby nasze dzieci bezpiecznie mogły biegać po podwórku, nie zważając na auta, chcieliśmy stworzyć naszym dzieciom. I co się wydarzyło? Zebraliśmy wszystkich sąsiadów i zrobiliśmy taką pralnię pomysłów i staraliśmy się stworzyć takie kategorie różnych potrzeb ludzi, którzy mieszkają na tym osiedlu. Więc właściciele psów, seniorzy, dzieci starsze, dzieci młodsze i stworzyliśmy taką mapę potrzeb. I potem wszystkie nasze działania wpisywały się w to, co zostało ustalone podczas naszego wspólnego spotkania tej pralni pomysłów, a pojawiło się 60 osób, nie wierzyłyśmy, że to się zdarzy. I to, co chciałabym powiedzieć, że rozpoczęłam to współdziałanie z Urszulą Żywicką i będę wymieniała często imiona i nazwiska kobiet, z którymi współpracowałam, bo choć nasze drogi z różnych względów się rozeszły, bo każdy w życiu ma inne priorytety, to ważne jest to, że ja to wszystko tworzyłam z kimś. To nie zawsze ja byłam sama.
Tak jest. I to się działo na Wilczaku. I pani Oliwio, pani zdaniem, bo to taki przykład, zgodzimy się, że to przykład takiej właśnie pracy u podstaw, takiego właśnie organicznikostwa.
Tak, to może być rozumiane, bo Katarzyna Wala opowiadała też o kontynuacji tego projektu i może warto dodać, że on urósł do naprawdę takiej imponującej skali, ponieważ organizowali na tych swoich... W ogóle może powiem teraz, póki jest odpowiedni moment, że te wystąpienia można oglądać w internecie. One są dostępne na YouTubie, na kanale Pałacu Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze. Także można sobie do nich wracać i tam są ilustracje między innymi z tego wystąpienia i z tego podwórka, które się zmieniało.
Tak, a ja tutaj tak też odwołałem się, cytując akurat ten fragment, przytaczając go do wyobraźni naszych słuchaczy. Chodziło o takie typowe osiedle zamknięte, odgrodzone płotem, szlabanem, jak opisywał prelegentka. No chyba każdy takie osiedle miał okazję widzieć, nawet w niewielkich miejscowościach.
Tak, i z jakąś niezwykle ograniczoną ilością miejsc do wspólnych spotkań, do tego stopnia, że musiał wybuchnąć pożar, żeby ludzie zobaczyli, ile ich tam mieszka.
Podczas ewakuacji.
Podczas ewakuacji, dokładnie. Ale te działania obejmowały i działania skierowane dla dzieci, bo wiele rodzin tam było właśnie z małymi dziećmi i oni potrzebowali przestrzeni do tego, żeby wyjść z domów. I skierowane dla dorosłych, i kina, i różnego typu integracje, i takie właśnie bardziej historyczne i herstoryczne święta. I święta w znaczeniu takich tradycyjnych spotkań. I ważne jest to, żeby powiedzieć, że Katarzyna Wala też nazwała tego typu działanie. Po pierwsze, to jest działanie, które można współcześnie rozumieć jako organiczne, ale ona nazwała je właśnie herstorycznym, czyli takim tworzeniem tej historii, której się tak chętnie nie przywołuje i nie opowiada.
Mhm. I teraz moglibyśmy postawić pytanie, które jedni uznadzą za retoryczne, inni nie, że wymagałoby ono analizy i zbadania. Czy skrzyknięcie sąsiadów, wzajemne poznanie się ludzi z jednego osiedla, wspólny posiłek, ten pierwszy, który tam się kiedyś odbył, czy to jest wielka rzecz, czy niewielka? Trudna do zrobienia, czy łatwa?
No, to jest, mnie się wydaje, że to w ogóle nie jest pytanie retoryczne, to chyba jest po prostu bardzo trudne. Trudna jeszcze współcześnie, coraz trudniejsza taka możliwość, żeby właśnie tak jednoczyć i otwierać między sobą ludzi właśnie żyjących pozornie blisko, ale jednak nie znających się osobiście. Także jest to tym bardziej imponujące, jak ta potrzeba urosła w tym wypadku.
I pani odpowiedź pokazuje też, że dlatego warto o takich rzeczach opowiadać i propagować takie właśnie pomysły, przedsięwzięcia. Szkoda tylko, że tu na... Może inaczej powiem, bo chciałem powiedzieć, że szkoda, że musiał wybuchnąć pożar, ale czasem w takich złych zdarzeniach szukamy tego dobrego i może po to był ten pożar.
No tak, chociaż chyba był niejednokrotny i może lepiej, żeby się tam nie wydarzały takie sytuacje, żebyśmy się musieli poznawać.
Oczywiście, nie chcę mówić, że pochwalamy to. Nie pochwalamy tego i lepiej, żebyśmy nie potrzebowali takich bodźców do działań jednoczących nas. Proponuję, żebyśmy sięgnęli po jeszcze jedną piosenkę Björk, która została przywołana 2 lata temu na konferencji w pałacu w Winnej Górze, tym razem Human Behavior. Yeah.
Rozmowy po zachodzie.
Przypomnę, w naszym studio tą wieczorową porą Oliwia Olesiejuk, koordynatorka projektu Szlak Pracy Organicznej, który to szlak swoje epicentrum ma w Pałacu w Winnej Górze w gminie Środa Wielkopolska. Rozmawiamy o tym, że w tym pałacu dzieją się konferencje, tak mniej więcej co roku. Dotąd obie odbyły się 2 lata temu i rok temu w październiku, ale tym razem końcówka listopada. I to nie będzie taka typowa konferencja, tylko bardziej warsztaty. O co, albo inaczej, dlaczego warto tam być, pani Oliwio?
Przede wszystkim to serdecznie chciałam wszystkich zaprosić do zapisywania się na warsztaty w Winnej Górze 29 i 30 listopada, ponieważ w tym roku poruszamy bardzo ważny współcześnie temat, gdzie ekologii i ochrony środowiska, gdzie będziemy odwoływać się do postaci kobiecych, które współcześnie mogą inspirować w działaniu na rzecz rozwiązywania takich problemów właśnie ekologicznych. Także moim zdaniem przede wszystkim warto być ze względu na tematykę, ale też ze względu na wspaniałe prowadzące, które zaprosiliśmy. Program warsztatów jest dwudniowy, piątek i sobota. Tak jest ułożone, żeby każdy mógł wziąć w nim udział. I no, wśród prowadzących znajdują się między innymi przedstawicielki Fundacji imienia Julii Wojkowskiej, Paulina Kirszkę i Agata Kominiak, które będą prowadzić warsztaty odwołujące się do słynnych malarek, do działaczek, do różnych postaci kobiecych, które związane były właśnie z taką szczególną wrażliwością na otoczenie, na środowisko, ale na przykład Paulina Kirszka przeprowadzi też bardzo ważny warsztat dotyczący tego, jak w ogóle postaci kobiecych można współcześnie poszukiwać, ponieważ sama prowadzi pracę herstoryczną, pisząc książkę o jednej ze słynnych wielkopolskich o słynnej poznaniance Julii Wojkowskiej, to ma doświadczenie w poszukiwaniach właśnie i trudach tych poszukiwań. I bardzo ciekawym zwrotem jest tutaj właśnie odwołanie się do własnych drzew genealogicznych. To znaczy takie poszukiwania uczestniczki rozpoczną poprzez stworzenie swoich własnych drzew genealogicznych, co będzie jednocześnie taką praktyczną i osobistą wędrówką. Ale też warsztaty poprowadzą przedstawicielki Muzeum Herstorii Sztuki, działaczki lokalne ze Śremu, z okolic, z gminy Jaszkowo, Monika Bulińska, Renata Czupała, które będą z kolei uczyć o ziołach, ziołolecznictwie, o wykorzystywaniu tych wszystkich roślin, które mamy wokół siebie do tworzenia różnego rodzaju naparów zdrowotnych, ale też dekoracji. Także będziemy malować obrazy, będziemy pisać historię. Będziemy też przywoływać postaci wielkopolskich organiczniczek, na przykład Wandy Niegolewskiej, i ten warsztat poprowadzi Magdalena Genow. I tutaj będziemy odwoływać się po pierwsze do działań Wandy Niegolewskiej jako takiej osoby, która po pierwsze zarządzała majątkami ziemskimi, a po drugie edukowała na temat zakładania własnych ogrodów, higieny, tworzyła też ochronki dla młodzieży i dzieci. Więc była bardzo aktywną działaczką, a po drugie będziemy też próbować się inspirować jej działaniami, jak współcześnie my możemy taką oddolną pracę na rzecz środowiska wykonywać. Myślę, że największym atutem tego wydarzenia jest to, że nie będzie to czyste przyswajanie wiedzy, czyli słuchanie wykładu albo słuchanie prelekcji, ale poznawanie tej wiedzy przez działanie, czyli poprzez jakąś formę twórczości, rzemiosła. To jest takie trochę inny, trochę bardziej wielomedialny sposób na to, żeby się uczyć.
Mm-hmm. To już 29 i 30 listopada, czyli w piątek i sobotę. Natomiast konferencja i tak będzie ta trzecia, jakby tak powiedzieć, tyle że wiosną, te wykłady właśnie.
Tak, w tym roku łamiemy trochę tradycję 2 lat poprzednich. W poprzednich latach konferencja odbywała się w październiku. W tym roku zaplanowaliśmy właśnie program warsztatowy na jesień, na listopad, natomiast pełnowymiarowe wydarzenie konferencyjne o podobnej tematyce, również herstoryczne, odbędzie się wiosną przyszłego roku i myślę, że to będzie dobry czas, żeby takie ekologiczne tematy poruszać, kiedy w Winnej Górze zaświeci słońce i zaczną kwitnąć rośliny.
Mówimy o tym dlatego, że powtórzę, każdy może wziąć w tym udział. Powiedz powiedzmy jeszcze, Pani Oliwio, gdzie szukać informacji właśnie o tych warsztatach, które będą pod koniec tego miesiąca i gdzie, w jaki sposób się można tam zapisywać?
Informacje dostępne są na stronie internetowej Szlaku Pracy Organicznej www.pracaorganiczna.pl, w mediach społecznościowych Szlaku na Facebooku i Instagramie, czyli Facebook Szlak Pracy Organicznej i Instagram również Szlak Pracy Organicznej. I tam są dostępne i programy, i opisy warsztatów, i informacje, jak można się zapisywać. Ale teraz już mogę powiedzieć, że wystarczy wysłać zgłoszenie pod adres mailowy historia@pałacdombrowski.pl. W odpowiedzi otrzymuje się formularz, wybiera się warsztat, jest się zapisanym na określone wydarzenie. Wszystko jest bezpłatne, tylko trzeba się na czas zapisać, żeby wystarczyło miejsca.
Tak sobie myślę podczas naszej rozmowy, Pani Oliwio, że to, co wy robicie, to właściwie też robicie robotę organicznikowską. Tymi konferencjami, tymi warsztatami chociażby teraz, no tym całym szlakiem pracy organicznej.
Tak, myślę, że taki jest nasz cel, żeby razem z partnerami na szlaku i partnerkami pracować zgodnie też z tymi organicznikowskimi wartościami, które są nam bliskie. Mhm.
Proszę Państwa, i tak oto dobrnęliśmy do końca naszej rozmowy. Przypomnę, że gościliśmy w studio Oliwię Olesiejuk, koordynatorkę projektu Szlak Pracy Organicznej. Dziękuję Pani za wizytę w studio.
Dziękuję bardzo za zaproszenie.
Nasza audycja, proszę Państwa, jak zwykle pojawi się na stronie Radia Poznań w zakładce audycje i tam należy poszukać tytułu Rozmowy po zachodzie. Z datą dzisiejszą się to już jutro rano pojawi. Dziękuję Pani za wizytę w studio.
Dziękuję.
I dobranoc mówią Łukasz Kurzawski, Rafał Regulski. Do usłyszenia.
Rozmowy po zachodzie.